Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajło, witam Państwa. Dzisiaj w studiu politycy goście Magdalena Sroka, posłanka trzeciej drogi PSL. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam Państwa.
Jarosław Wałęsa, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef partii w Okręgu Gdańskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od gróźb karalnych, które zostały skierowane pod adresem Aleksandry Dulkiewicz, pod takim postem o proteście, który się przeciwko jej rządom odbywał w ubiegłym tygodniu. Ktoś napisał: nożem ją na woźb, kara musi być. Jakbyście, dlaczego wciąż są ludzie, którzy tak reagują? No właśnie, jak ja rozumiem, to tutaj chodzi o kwestię mostu Siennickiego. Nawet nie wiem, czy ten ktoś, kto to pisze, jest zainteresowany mostem Siennickim, no bo Aleksandra Dulkiewicz bezpośrednio w kampanii prezydenckiej jako takiej nie bierze udziału. Dlaczego tak jest, Kazimierz Smoliński?
Myślę, że już mamy rozhuśtane emocje, że tak powiem, polityczne, ale nie tylko, od wielu, wielu lat. I tu trzeba rozróżnić kwestie jakieś krytyki polityków czy samorządowców od kwestii gruźb, absolutnie niedopuszczalne groźby. Natomiast też nie można z tego robić jakiegoś teraz wielkiej, z pani prezydent, wielkiej męczennicy, bo nagle jej ktoś grozi. No, ja takich gruźb, że mnie ktoś zabije, zgwałci, dostaję. Media zaczynają robić i ona też. Ona też, no swoim wpisem ewidentnie tak robi. No przecież ja nie za każdym razem, jak dostaję groźby, a takie są, zgłaszałem już kilkadziesiąt razy na policję. Są szybko umarzane te sprawy. Tak było i tak jest. Teraz już nie składam wniosku o ściganie, tylko samo zawiadomienie, żeby statystycznie było to wiadome. Ja nie piszę przecież postów, nie rozczulam się nad sobą, że ktoś mi groził, tak? No, są wariaci, czy osoby z problemami emocjonalnymi, czy psychicznymi też, czy zdrowotnymi, które takie groźby robią. Mam nadzieję, że to jest osoba właśnie niezrównoważona, a nie ktoś, kto to świadomie chce robić, ale jak na razie to trzeba powiedzieć, że jedyny mord polityczny w III Rzeczpospolitej to był członek Prawa i Sprawiedliwości. Pan Rosiak, który został zamordowany, jeszcze grożono, ta sama osoba groziła, że chciała zabić Jarosława Kaczyńskiego. Więc no, patrzmy na to też obiektywnie, że jak się grozi komuś z obecnej koalicji, to robimy wobec tego wrzawę. Jak się grozi komuś z prawej strony, no to właściwie to jest normalne. Politycy muszą mieć grubą skórę.
Jarosław Wałęsa, Aleksander Dulkiewicz się nad sobą rozczula?
Każdy z nas tu siedzących dostaje pogróżki. Przynajmniej kilka razy w miesiącu. W tym ostatnim tygodniu zawiadomiłem prokuraturę, że znowu się zgłosił jakiś człowiek, który groził mi śmiercią.
Coś robi,
ale nie, każdą taką sprawę zgłaszam, ale jeżeli słyszę takie relatywizowanie i takie twierdzenie, że żeby ktoś nie robił z siebie ofiary, no to przepraszam bardzo, naprawdę nie mogę się z tym zgodzić, co pan tutaj mówi, panie pośle. Wszyscy dostajemy pogróżki, ale jeżeli włodarz miasta, które straciło już swojego prezydenta właśnie w takim bezsensownym ataku, nie wyciągamy z tego wnioski i mówimy, a to nic się takiego nie stało, bo wszyscy dostają pogróżki, to ja mówię kategorycznie nie. Musimy twardo powiedzieć, że żadna z takich spraw nie powinna ujść płazem osobie, która mówi coś takiego, a szczególnie w naszym mieście, które doświadczyło naprawdę strasznej tragedii. To po pierwsze. Po drugie, musimy też rozumieć, że sami sobie jesteśmy trochę winni. My politycy, my posłowie tu siedzący. Bo jeżeli popatrzymy na język debaty publicznej z mównicy sejmowej, to proszę zobaczyć, jak to było na początku lat 90. Przecież tam też się wykłócali, ale myśmy przekroczyli pewną granicę. Wychodzi poseł i po prostu bluzga na tą drugą stronę, używając nieparlamentarnego języka z mównicy sejmowej. I wydaje mi się, że zacznijmy od siebie. Wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy trochę mieć więcej empatii na tyle, żeby nie usprawiedliwiać żadnego takiego stwierdzenia, żadnej takiej osoby, która anonimowo myśli, że napisze coś w internecie i to skończy się tylko na słowach. Nie, bo wszyscy wiemy, że takie słowa to jest tylko początek do tragedii, które spotkać może każdego z nas.
Magdalena Sroka?
Na pewno ogromna część rzeczywistości przeniosła się do tej rzeczywistości wirtualnej. I relacje między ludźmi, one z poziomu internetu, właśnie tak jak powiedział pan poseł, pozostają w części anonimowe. Natomiast spór polityczny, który jest wynikiem wielu, wielu lat, on ewoluował i ten język, mowa nienawiści jest obecna nawet w parlamencie. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której w Gdańsku jest mordowany prezydent i po kilku latach takie groźby otrzymuje pani prezydent, to znaczy, że nikt nie potrafił tak naprawdę pójść po rozum do głowy i zrobić tego kroku wstecz. Na poziomie deklaracji oczywiście, przez chwilę każdy o tym mówi. Natomiast to się nie dzieje. Mhm. Ja pierwszy swój telefon z internetem miałam chyba jak zaczęłam pracę zawodową. To wtedy przeniosło to się do sieci. Ale pamiętajmy o tym, że mowa nienawiści i hejt to jest taki pierwszy stopień. Później mamy groźby karalne. I te groźby karalne każdy powinien zgłaszać, bo ja również dostaję mnóstwo gróźb i te, które wzbudzają we mnie uzasadnioną obawę, że mogą zostać spełnione, nawet ze względu na pracowników mojego biura, zgłaszam. Ale kolejnym krokiem jest właśnie posunięcie się do użycia przemocy. I trzeba reagować. Dlatego my jako Polskie Stronnictwo Ludowe na poprzednim posiedzeniu Sejmu złożyliśmy też projekt ustawy, który pozwala ścigać takich anonimowych sprawców w internecie poprzez złożenie tak zwanego pozwu ślepego. Bo rzeczywiście jest dzisiaj służby, które zajmują się ściganiem, mają oczywiście no, zdecydowanie lepsze narzędzia do tego, żeby identyfikować te osoby. Te osoby już nie pozostają tak często anonimowe. Ale ktoś, kto już spotyka się z na przykład mową nienawiści czy znieważaniem, a nie są to jeszcze groźby karalne, to na poziomie cywilnym będzie mógł również z takim pozwem występować do sądu, mimo że nie będzie znał tożsamości osoby, która te groźby w stosunku do niego...
Pani, że pani teraz będzie chodzić do sądu, czy składać pozew w każdej sprawie, która jest skierowana pod pani adresem?
Ja to będzie skuteczne zawiadamiam organy sposób. W momencie, kiedy mam do czynienia z przestępstwem. Nie w momencie, kiedy ten hejt się wylewa w każdym dniu, bo tak jak powiedziałam, hejt to jest jedno, ale żeby coś zakwalifikować już jako przestępstwo, to musi spełniać odpowiednie, wyczerpować znamiona czynu zabronionego. I wtedy składamy zawiadomienia na policję. Ale przecież jeżeli w takiej ilości coraz częściej otrzymujemy taką mowę nienawiści, już nie skierowaną, niekoniecznie skierowaną ostatecznie z zamiarem, czy z takim wprost powiedzeniem, czy cię zabije, użyje noża, tak jak było to w przypadku tych gruźb, to już są groźby, tak? Ale mowa nienawiści, hejt, to jest ten jakby pierwszy stopień i już na to powinniśmy reagować i móc ścigać osoby, które w ten sposób się zachowują.
No to wydaje się poza kwestią, tylko ja jakoś nie widzę skutecznej możliwości ścigania.
Sami musimy też się uderzyć w piersi, a tutaj może...
No poseł Wałęsa już się trochę uderzał. A co to jest? To jest skąd?
No, 8 gwiazdek, tak? Aha. A wiecie państwo, z czego to jest?
A wczoraj
to jest wieczór wyborczy, panie pośle, wieczór wyborczy Platformy Obywatelskiej w Gdańsku. Październik 2023. Ktoś od was to puścił do sieci.
A wczorajsze spotkanie z Nawrockim?
Świętowali, krzycząc 8 gwiazdek, potem ktoś się tam od was zreflektował i zaczęliście mówić demokracja, co było też dosyć hipokrytyczne, że tak powiem, bo wcześniej mówiliście, że demokracji nie ma, PiS zniszczył demokrację, a wygraliście demokrację.
Ale rozumiem, że to
wybory.
Jest sugestia, żeby Koalicja Obywatelska się w piersi, bo ja myślałam, że pan tak od siebie coś zacznie, że nie, trzeba się uderzyć w piersi.
Że jest tak podświadomie, że to hejt to jest po prawej stronie i to właśnie teraz pani prezydent.
Ale hejtu nie ma po prawej stronie w ogóle, tak?
Jest po każdej stronie, tylko
przestańcie. Ale to może pan powie kilka słów na temat tego, co słyszeliśmy na spotkaniu z Nawrockim ostatnio. Tam też było takie słowo, tylko że Platformę, tak? Koalicja.
Tak, dokładnie.
Nie jestem zwolennikiem tego typu języka w debacie publicznej. To się wylało w tak najbardziej się wylało w czasie strajków kobiet, które z piorunami latały i ten język wulgarny, który wówczas został na ulicę wprowadzony, no to było coś strasznego. Na szczęście część kobiet na skutek tego wulgarnego języka się odwróciła od tych protestów i zaczęła się zastanawiać, czy to jest sposób demonstrowania, bo demonstrować każdy może i na szczęście pani przewodnicząca tutaj Rady Miasta była niedawno, znaczy no chyba pół godziny temu, tak? I mówiła, tak. I słusznie, że każdy może protestować. Natomiast jak już to organizuje Prawo i Sprawiedliwość, no to już ma charakter polityczny. No, protestują przeciwko mostowi Sienickiemu.
Panie pośle, bo może trzeba się zastanowić.
Pani prezydent powinna się podać do dymisji po tym, co zrobiła, jeżeli chodzi o most Sienicki, bo to jest wstyd, żeby od kilkunastu lat, od 2015 roku była mowa o tym, że most Sienicki jest do remontu, a nagle on jest zamykany i nie ma w dniu zamknięcia, nie ma alternatywnych rozwiązań. Ale no, to jest skandal.
Zaczęliśmy od gruźb.
Jestem im przeciwny, absolutnie.
Grozi ktoś jej nożem.
Jestem przeciwny.
Do konsekwencji zamknięcia mostu Sienickiego.
Tylko nie powinno być równych i równiejszych. Bo jeżeli teraz cała policja będzie szukała tego, który groził pani prezydent, to dlaczego nie szuka, jeżeli w stosunku do nas? Czy my jesteśmy gorsi?
Przy każdym postępowaniu policja podejmuje takie same czynności.
A skąd pan wie, że tutaj będzie cała policja szukać, a u was nie?
Bo
skąd
wiem,
pan to
że
wie?
U nas nie szuka. Że tak powiem, rozgłos urywek u tego został zrobiony. Zmusza policję. Jestem przekonany, że policja tutaj bardziej będzie ścigała niż w każdym innym przypadku. Chciałbym, żeby wszędzie jednakowo postępowała.
To pani prawda, pośle, ale powiedział pan też o protestach kobiet. Ale zawsze warto się w takim razie zastanowić, co wywołuje taką złość wśród kobiet. I uderzyć się własną pierś, żeby...
Trybunału usprawiedliwia taki język?
Nie, panie pośle.
Nigdy nie usprawiedliwia.
Nie, ale nie usprawiedliwia decyzji politycznych, które były podejmowane w tamtym momencie. Tego nie usprawiedliwia.
A jakie decyzje polityczne były podejmowane?
No, panie pośle, no gdyby nie wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości, to taki wyrok by w ogóle nie zapadł. Także no, zacznijmy od tego, co jest przyczyną danej sytuacji. I my jako politycy powinniśmy mieć większą świadomość.
Czystym sumieniem podpisałem ten wniosek,
co się
bo
wydarzy.
Uważałem, że tak trzeba zrobić zgodnie z polską konstytucją.
Ale przewodniczący pańskiej partii jest dzisiaj innego zdania, zauważył pan?
No ale mamy, w naszej partii mamy swobodę wypowiedzi.
Ale pan
tak?
nie widzi sekwencji pomiędzy tym wnioskiem, decyzją Trybunału, a tymi protestami? No bo to taka była sekwencja, tak?
Ale oczywiście, no i każdy ma prawo protestować, tylko ten ogrom wulgarności, który tam był, ja mówię, z tym się nie zgadzam.
A z przemocą, która była stosowana wobec kobiet, się pan zgadza?
Bardziej chyba boję
pani,
słowa.
Pani redaktor, przemoc, która tam była stosowana w porównaniu do tego, co było stosowane wobec innych protestujących, chociażby wcześniej, w czasie Marszu Niepodległości, to naprawdę jest nieporównywalne.
Jakoś z górnikami policja tak nie postępuje jak z kobietami, panie pośle.
W stosunku do górników ta przemoc była strzelana do górników.
No nie, więc... błagam. No. Już nie pa, czy teraz o 70
nie,
roku, czy...
Nie, Donald Tusk tak. w czasie...
Dobrze, a słuchajcie, co myślicie o tym,
że... Donalda Tuska strzelano do górników.
Co do tego, że...
No. Byłem z tymi górnikami,
że się temperatura,
więc to widziałem.
Że temperatura politycznego sporu się obniży, w to nie wierzę, więc nie opowiadajmy też naszym słuchaczom, że tak będzie, chociaż oczywiście chcielibyśmy mieć na to nadzieję. Natomiast co to za pomysł jest Ministerstwa Cyfryzacji i wicepremiera Gawkowskiego prowadzenia takich przepisów, żeby Urząd Komunikacji Elektronicznej no, w takim trybie szybkim i doraźnym mógł blokować nielegalne treści w internecie. Czy to jest dobry kierunek? Czy to jest w ogóle jakieś rozwiązanie na to, o czym rozmawiamy, Magdalena Sroka?
Nie jest dobrym rozwiązaniem blokowanie jakichkolwiek treści, w mojej ocenie. Natomiast pamiętamy sytuację, w której gdzieś w internecie pojawiła się taka informacja, że wszyscy będą powoływani do wojska i będzie rekrutacja prowadzona. I wtedy na szczęście dziennikarze zachowali się bardzo przytomnie i nie puszczali dalej tej informacji do czasu weryfikacji jej. Ale taka informacja mogła wywołać naprawdę panikę i mieć swoje konsekwencje. I w takich sytuacjach oczywiście powinna być szybka ścieżka, żeby blokować informacje nieprawdziwe, które się pojawiają.
Ale blokować,
to nie może
czy informować,
być,
że one są nieprawdziwe, bo
ale
to są
ta
różnice.
Informacja poszła bardzo szybko, ale w przypadku na przykład takich sytuacji powinna być szybka ścieżka blokady, natomiast zawsze z odwołaniem do sądu i tutaj w tym przypadku jest również w tej propozycji ustawy blokowanie i po zablokowaniu odwołanie do sądu. Natomiast nie powinno się wprowadzać cenzury w sieci. My powinniśmy mieć świadomość tego, że nasze decyzje wpływają na emocje, panie pośle. I każde zdarzenie...
To do posła Smolińskiego.
Tak, ponieważ poseł Smoliński nie chce zauważyć konsekwencji pewnych wydarzeń i tego, że czy coś się wydarzy, czy emocje wzrosną do pewnego poziomu, to wszystko ma zawsze swój początek. I ten początek jest przeważnie w decyzjach politycznych, które wywołują emocje w narodzie. I tu powinniśmy uderzyć się we własne piersi.
A to już się uderzacie tak panie, od godziny 9:10.
Dobrze. Właśnie, to właśnie nie zauważyłam, także cały czas nakłaniam pana posła też, żeby popatrzeć
czy
na siebie.
Się w,
tak,
w
tak, żeby błędy też się przyznać do błędów, bo deklaracja prezesa Kaczyńskiego dzisiaj
panie pośle, jest jasna. Co pan uważał na temat tego pomysłu z blokowaniem treści w takim trybie szybkim? W internecie?
Niewątpliwie to jest pomysł dobry? Jest problem z kontrolą internetu jakąkolwiek. Zawsze mnie to się źle kojarzy, bo tu jestem najstarszy i od razu...
Kontrola, cenzura.
Z cenzurą, tak. Natomiast pomysł jest zły. Zły w tym zakresie, że nie można tego robić w postępowaniu administracyjnym. Tam już wiele opinii, sam jako prawnik mogę się do tego przyłączyć.
A jakim?
Powinna być ścieżka bardziej cywilna, gdzie można od razu też dochodzić odszkodowania, bo w tym trybie nie ma. Po prostu można kogoś skrzywdzić, usuwając prawdziwe informacje, potem, że one się przywrócą, to nie ma żadnego znaczenia, jak wiemy, co w internecie działa, tak? Bo za dwa dni to już nikt o tym nie będzie pamiętał i za tydzień my to przywrócimy, więc w ogóle nie ma znaczenia. Nawet prawdziwa informacja zostanie usunięta. Być może trzeba by znaleźć ścieżkę cywilną, w tak jak są protesty wyborcze na przykład rozstrzygane, tak? 24 godziny mamy rozstrzygnięty protest. Więc to jest problem rządu. Niech teraz znajdzie rozwiązanie, a nie najprostsze, błędne rozwiązanie. Właśnie poprzez decyzje administracyjne. Na początku jeszcze w ogóle bez możliwości odwołania się do sądu. To w ogóle był skandal. Teraz na szczęście gdzieś tam ktoś się zreflektował w rządzie, że tak nie może być, ale czekam na rozwiązanie ostateczne.
Tak?
My nie jesteśmy od rządzenia, to jest rząd.
Tryb administracyjny nie jest dobrym trybem, mówi poseł Smoliński.
Trzeba powiedzieć uczciwie, że największym problemem tego pomysłu jest brak komunikacji. Bo zacznijmy od początku, że to nie jest wymysł ekipy w Polsce, tylko to jest decyzja, rozporządzenie unijne o usługach cyfrowych. Także takie przepisy musimy wprowadzać, bo jesteśmy do tego zobligowani. Ale ja jestem całkowicie za tym, żeby wprowadzać pewną kontrolę, żeby ci usługodawcy cyfrowi jednak mieli obowiązek weryfikacji treści, które udostępniają. A jednocześnie pamiętajmy, że te zapisy, te pomysły mają również na celu ochronę małoletnich, tak? Czyli treści, które docierają do małoletnich, żeby też nie wszystko, co jest dostępne na portalach społecznościowych, było dostępne dla osób, które są niepełnoletnie. Bo powiedzmy sobie szczerze, wiele z problemów osób nieletnich wynikają z tego, że niefiltrowane treści do nich docierają i wiele tragedii się z tego powodu wydarza. Więc tutaj na pewno też pamiętajmy, że każda propozycja rządowa, każda propozycja legislacyjna przechodzi przez Sejm, tak? I w tych propozycjach będziemy zgłaszali przecież nasze poprawki i nasze propozycje na to, żeby bardziej ucywilizować tą całą sytuację. Ale jak najbardziej musimy to zrobić i musimy wprowadzać pewien rozsądek w wymianie internetowej, no żeby nie było takiej wolnej Amerykanki, którą mamy do tej
pory. Tylko, że ja już widzę dyskusję w Sejmie. Nie, tam nie będzie takiej spokojnej dyskusji, tylko będzie cenzura, właśnie jakiś zamach i tak
ale
dalej.
Ale to tak wszystko trzeba było. Na pewno tak
tym
będzie.
Tym bardziej, że wpiło to na kampanię.
Tak, jak najbardziej to będzie bardzo...
Każda ustawa wykorzystana. Właśnie.
Na pewno to będzie wykorzystywane również w tej kampanii wyborczej, ale pamiętajmy, że mamy trzy czytania w Sejmie i mamy posiedzenia komisji, które też pozwalają na to, żeby między tymi głosami nieracjonalnymi znaleźć propozycje, które usprawnią i poprawią te propozycje.
No nie wierzę w to, że...
Także, proszę pana posła z samego założenia mówi, że nie wierzę.
Ale jeszcze nie powiedział, w to nie wierzę.
Proszę dać szansę na to, żebyśmy zobaczyli, projekt, a potem zobaczmy na propozycje, które wypłyną z różnych klubów.
Nie wierzę w to, że nawet we emocjach, a jestem przekonany, że część tych racji naszych będzie w sposób racjonalny i bez emocji przedstawiana, że weźmiecie cokolwiek pod uwagę, projekt, który zaproponujecie, go przegłosujecie, zobaczymy, jaki będzie.
Prezydent go nie podpisze, no albo go wyśle do Trybunału.
To zobaczymy, bo prezydent przecież niewiele ustaw wetuje, tak? Wbrew tej opinii, no 104 wysyła czy 110 ustaw podpisane, 5 zawetowane, chyba 5 odesłane do Trybunału, więc 10% zakwestionowane. A teraz no, ale ta, taka opinia, że prezydent wszystko wetuje.
Bo
no,
tak
to jest
zapowiedział,
nieprawda.
Panie pośle, to są nieprawda. Jego słowo, że tak będzie robił, dlatego się na to powołujemy.
Ale praktyka jest inna. No.
Dobrze, idźmy dalej. Jak oceniacie wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce? Niektórzy mówią, że tak naprawdę to, co było w tej sferze takiej oficjalnej, to było, a on tutaj był, żeby załatwiać zupełnie inne sprawy i one gdzieś się tam tajnie odbywały. On miał swoje wystąpienia z premierem, z prezydentem, udzielił też wywiadu. Czytam takie komentarze, że trochę powiedział za mało, za delikatne składał deklaracje, jak nasze oczekiwania. Jak oceniacie tę wizytę, Kazimierz Smoliński?
No, jedna rzecz, że udzielił wywiadu tylko jednej stronie, że tak powiem, sceny medialnej, czyli mediom liberalno-lewicowym. To jest jedna rzecz. Druga, rzeczywiście wbrew temu, co mówi pan premier i w rządzie, że są decyzje podjęte co do ekshumacji, no pan prezydent Zełenski w ogóle tego nie potwierdził. Powiedział, że wydał wytyczne Ministerstwu Kultury, no i tam są prace, to będzie trwało, mam nadzieję, że to będzie dobrze. Zero konkretu, więc nie ma żadnych decyzji, nie ma żadnych decyzji, a to, co tutaj powiedział pan wicemarszałek Zgorzelski, który no bardzo, bardzo krytycznie, byłem zdziwiony, że tak ostro powiedział o wizycie pana prezydenta Zełenskiego, to ma rację, że to jest skandal, że teraz było powiedziane, że Ukraińcy to będą robić bez Polaków, tak? Oni sami będą dokonywali ekshumacji. No, czy to są słowa pana marszałka Zgorzelskiego?
Nie wiem,
że
chyba
to
nie
jest
ma.
Skandal.
No, tak, nie. Oficjalnie nikt skandal. Nie mówił jeszcze, w jaki sposób
mówił
się
to w telewizji. Mówił to w telewizji. Jednej z telewizji, nie będę mówił komercyjnych telewizji prywatnych, to powiedział, żeby oni to robili sami, bez naszego udziału. I obawiam się, że niestety tak może być. Bo my jesteśmy przygotowani, nasz IPN ma doskonałych fachowców, to nie ma nic wspólnego z polityką. Od wielu, wielu lat ci ludzie tam siedzą,
no,
pracują.
Ostatnio tam nie siedzą.
Teraz, jeżeli chodzi o Ukrainę, to niestety siedzą, nie pracują, tak? A mogliby tam jechać i ekshumację robić i dokonać pochówku naszych rodaków, którzy tam zginęli i nie byli pochowani zgodnie z naszym zwyczajem i naszą wiarą.
No co z tym marszałkiem Zgorzelskim?
Poprzednicy,
nie wiem, skąd poprzednicy ma takie
z PiS-u bardzo często o wielu rzeczach mówili, a widzimy, jak to się wszystko kończy, czyli nie ma żadnych konkretów i po 8 latach rządów PiS-u, jeżeli to była tak ważna dla was kwestia, to jakoś nic się nie wydarzyło, a wręcz przeciwnie, nie ma ekshumacji na Ukrainie. Natomiast w tej chwili premier zadeklarował, że doszło do przełomu i te ekshumacje będą. I oczywiście prezydent Zełenski też rozgrywa to politycznie. U niego w kraju toczy się wojna.
Ale pani poseł, jak przyjeżdża do Polski, to wie, czego
ale
my
oczywiście,
tutaj
że tak, czego my oczekujemy,
udziela wywiadu,
ale
a nie jest
wie,
to deklaracja polityczna.
Go, ale wie też, że słuchają go Ukraińcy. Myślę, że tam doszło do pewnej zmiany myślenia na temat tej kwestii. To jest bardzo ważna kwestia. Dalej, no, brak godnego pochówku ofiarom rzezi wołyńskiej. To jest skandal, że przez tyle lat tego się nie udało załatwić. I wbrew temu, co PiS mówił i opowiadał, to jestem przekonana, że ten rząd doprowadzi do tego, że będziemy mieli sytuację, w której będą ekshumacje i będzie godny pochówek, bo to jest bardzo ważna kwestia i o tym też mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w kontekście akcesji i przygotowania Ukrainy do wejścia do Unii Europejskiej, że to są wartości, którymi kieruje się Unia Europejska, poszanowania i stanięcia w prawdzie historycznej. I to, jestem przekonana, nastąpi za czasów tego rządu.
Jarosław.
No to przytoczę tutaj może od razu słowa pana Zgorzelskiego. Znalazłem w tygodniku Wprost, myślę, że to nie jest sympatyk PiSu. Ostre słowa Zgorzelskiego uderza w Zełenskiego. Jestem... Nie będzie przełomu w kwestii ekshumacji zbrodni wołyńskiej. Zełenski jest zakładnikiem ideologii banderowskiej. No,
no ale to jest akurat ocena. Nie rozmawiamy o faktach.
Ale 60 pracowników i nie jest w stanie niczego zrobić. No to są słowa.
Ale ale zwróćmy uwagę na taką bardzo prostą rzecz. Naprawdę, panie pośle, pan myśli, że ktokolwiek z polityków w Polsce, jakakolwiek partia polityczna w Polsce odpuści tą kwestię, że nie dopuści naszych naukowców do ekshumacji, że doprowadzi do tego, że ten zespół będzie tylko fasadą i nie będzie taki naprawdę zespołem polsko-ukraińskim? No naprawdę, po prostu tak nie będzie. Apeluję do pana i do pańskiej partii do tego, żebyśmy nie dopuszczali dodatkowych złych emocji do całej debaty.
My tego nie krytykujemy. Chcemy, żeby te ekshumacje były od wielu lat.
Ja naprawdę apeluję o to, żeby w tej sprawie zwyciężył rozsądek. Nikt nie dopuści do tego, żeby ta sprawa została odpuszczona, bo przez zbyt wiele lat, zbyt wiele dekad nic się w tej sprawie nie działo. Więc jesteśmy w tej chwili, zrobiliśmy bardzo pozytywny krok w stronę tego, żeby tą sprawę wyjaśnić.
No to właśnie, podsumował marszałek Zgorzelski.
Zrobiliśmy więcej niż wy przez 8 lat waszych sądów.
Ale jeszcze nic nie zrobiliście.
Zrobiliśmy więcej, bo już został stworzony zespół, który ma to w tej chwili...
W tej chwili,
przyłączyć się do tego, że rząd coś robi, a wyście nie zrobiliście nic.
No, no właśnie,
i teraz zamiast bić się w tą swoją pierś znowu, żeby jednak doprowadzić do tego, żeby wspierać nasz rząd w naszych słusznych celach, żeby tą sprawę wyjaśnić, robicie wręcz coś przeciwnego. Dopuszczacie do tego, żeby był dodatkowy ferment w naszym kraju, w tym bardzo ważnym temacie, który w końcu trzeba raz na zawsze wyjaśnić.
Ale słów pan nie przytoczył, panie pośle, tylko przeczytał pan fragment jakiegoś artykułu.
Dobrze, tylko już nie czytajmy tego jeszcze raz.
Nie ma tam cytatu żadnego.
No jest,
nie przytoczył
cytat.
Pan żadnego cytatu. No także proszę mi nie mówić, cytat, przytoczył pan cytat.
Poczekajmy, z tego co mi wiadomo, jest jakiś harmonogram
ułożony. Nie, panie pośle, poczytacie sobie po audycji. Tak, nasi słuchacze kilka razy nie
chciałem czytat dobić. No.
Nie, już pan to czytał i nie, ja już nie pozwalam.
Ale kolejny, bo pani mówi, że nie mam cytatu.
Kończy Jarosław
Wałęsa. Kolejny chce przytoczyć.
Tą sprawę trzeba wyjaśnić.
Nie jest to najważniejsze.
Więc powtórzę panu jeszcze raz, żeby pan z uporem maniaka nie powtarzał tych słów, które usłyszeliśmy. Nie ma w Polsce żadnej siły politycznej, która myśli inaczej. Tą sprawę trzeba wyjaśnić raz na zawsze. Koniec, kropka.
A pan z uporem maniaka mówi, proszę, żebyście coś zrobili, żebyście nic nie zrobili.
Niż
poczekamy, czy zrobicie. Zróbcie, a nie gadajcie.
Na razie mamy deklarację, na poziomie ministrów kultury.
A prezydent co powiedział, Zełenski? Nic.
Moim zdaniem powiedział trochę mało. Ja też tak uważam,
właśnie,
że trochę mało.
Nic nie powiedział, panie redaktor. Nic, nie poparł tego.
Ja z tego, co słyszałam, wiosną ma być już jakby pierwsze miejsce, w którym mają się zacząć prace.
No i za naszych czasów też się rozpoczęły.
Poczekajmy do kwietnia.
Za naszych czasów też się rozpoczęły ekshumacje. I to jest nieprawda, że nic nie zrobiliśmy. Rozpoczęły się te ekshumacje i jak wydobyto ciała dzieci, które były zabijane siekierami, to zaprzestano tego. Zobaczymy, co teraz będzie. Życzę, żeby tak się stało, żeby te ekshumacje były. Ale niestety,
decyzja nie polska, dobrze pan wie, tylko ukraińska.
No tak? Właśnie, teraz obawiam się, będzie to samo.
Ale to jest poza kwestią,
bo
że
to, co powiedział prezydent, niestety,
temat.
Zełenski niestety kieruje nas w tym kierunku, że nic z tym nie zostanie zrobione.
Dobrze, to idźmy dalej. Zełenski, już o tym może nie będziemy rozmawiać, odniósł się w tym wywiadzie także do słów Karola Nawrockiego. Powiedział, żebym już zaczął ćwiczyć. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens i czy to właściwie szkodzi, a nie pomaga kandydatowi na prezydenta z prawicy. Natomiast chciałam zapytać o Rafała Trzaskowskiego i o jego wypowiedź w sprawie ograniczenia wypłacania 800+ dla Ukraińców. On się dosyć jednoznacznie ostatnio wypowiedział. Sekwencja jest taka, że powinniśmy jego zdaniem wypłacać 800+ tym rodzinom, które pracują, zarabiają, płacą podatki, a pozostałym Nie. To jest jakaś nowa opinia, bo ja rozumiem, że dotychczas cała koalicja, która jest obecnie rządząca, ma stanowisko takie, że nadal są te zasiłki wypłacane od początku wojny.
W momencie, o co kiedy chodzi? Wojna wybuchła na Ukrainie, wtedy była również pełna zgoda, kiedy PiS zaproponował takie zmiany.
Ale to, że minęły trzy lata i teraz jest jakaś inna sytuacja?
Nikt nie spodziewał się też, że będzie wojna trwała aż tak długo i ta sytuacja w dniu dzisiejszym powinna ulec zmianie. I w mojej ocenie taka dyskusja już zresztą się w parlamencie odbywała, czy dalej 800 plus powinno trafiać bezwarunkowo do wszystkich, czy jednak wprowadzić jakieś ograniczenia. I te ograniczenia zostały wprowadzone dla dzieci, które uczą się w Polsce. Tak? Także to jest... To był też... Tak, ale to było już za tej kadencji wprowadzone.
Ale to bardziej czyli chodziło już o to, żeby te rodziny były tutaj zmusić, na miejscu, żeby tak, dzieci poszły
się,
do szkoły. Tak?
I się dokładnie. A teraz wyobraźcie... Natomiast większość Ukraińców na terenie Polski pracuje i to nie ulega wątpliwości. Natomiast jest część, która nie pracuje. I ta dyskusja, myślę, przed nami.
Tylko powiedziałabym tak. 800 plus w Polsce biorą Polacy, którzy też nie pracują. I takiej dyskusji o tym, żeby odbierać ten zasiłek na dzieci, nie prowadzimy. Wyobraźmy sobie, no bo każdy przypadek jest inny. Ukrainkę, która jest na przykład z dwojgiem dzieci. Nie za dużych dzieci, czyli takich, których nie może zostawić. Jak ona ma iść do pracy?
I ja rozumiem prezydenta Trzaskowskiego, zasiłek? Że on wychodzi w trakcie kampanii z propozycjami, które są początkiem, czy mają być początkiem jakiejś dyskusji. Natomiast, tak jak powiedziałam, my już w tej kadencji zmieniliśmy te kategorie jakby przyznawania tego 800 plus dla dzieci, które się uczą w szkołach. Wcześniej
no dobrze, ale to za chwilę będzie stanowisko trafiało, całej koalicji? To co mówi Trzaskowski? Czy Trzaskowski musi iść trochę pod prąd?
Trzaskowski pewnie trochę musi iść pod prąd w kampanii i tak i to też słowa, które padają z ust kandydata Nawrockiego. One będą jednak w trakcie kampanii trochę wynikiem również badań, które są prowadzone i nastroju społecznego, który się zmienia.
Żeby tak? Nie brać całego rządu.
Ten nastrój się też zmienia. Też jest, i to też nie można sobie ukrywać, przecież pobór na Ukrainie jest potężny. Tam wcielają do armii 18-latków, a wielu z nich przyjechało
już
tutaj.
18-latków? Chyba nie ma
decyzji. Tak. Właśnie już tam zeszli również z wieku. Wielu jednak tutaj przyjechało i nie ma zamiaru walczyć za swój kraj. My tutaj też nie podejmujemy żadnych działań, żeby te osoby wracały. Te korpusy, które miały być przygotowywane na terenie Polski, nie cieszą się dużą popularnością. Ukraińcy nie chcą wracać. Jeżeli nie chcą wracać, no to muszą pracować.
Panie pośle, co pan myśli o tej propozycji?
No mogę powiedzieć, że jestem zdumiony i my jesteśmy zdumieni woltą Platformy Obywatelskiej. Wiceprezes Platformy Obywatelskiej mówi, że trzeba ograniczyć 800 plus, a przypomnę, że w 2023 roku myśmy złożyli projekt zmiany ustawy, żeby właśnie ograniczyć do osób, które są na stałe w Polsce, czy mają kartę pobytu, a nie tylko przyjeżdżają i wyjeżdżają. I dwa, żeby to były osoby pracujące.
Czyli teraz, jak się pojawił taki pomysł, to będziecie za?
Najpierw ja się dziwię wolcie, bo wtedy głosowaliście, państwo też głosowaliście przeciwko. Pani poseł, pan poseł, głosowaliście przeciwko temu, a teraz nagle, jak ewoluuje, taka sama sytuacja była rok temu, jaka jest teraz, tak? A wy teraz nagle w kampanii wyborczej, niech Rafał Trzaskowski więcej takich wolt robi, na pewno te wybory przegra, bo staje się mimiczny, czy memiczny, przepraszam, z tego będą memy, czy już są memy.
Bardzo się cieszę.
Niech ich więcej robi Rafał Trzaskowski.
Jarosław Wałęsa, czemu Trzaskowski skręca w prawo? Jaki elektorat? Jaki elektorat?
To już zostało powiedziane, ale to trzeba podkreślić. Co innego, jak inaczej sytuacja wyglądała na początku tej wojny, a inaczej sytuacja wygląda w tej chwili.
Czy trzy lata wystarczy? To tak, 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 tak.
Na początku tej wojny to było pospolite ruszenie. Znowu rząd PiSu nie zrobił nic, to Polacy przyjęli z otwartymi ramionami tych uchodźców z Ukrainy. I zanim rząd PiSowski się ogarnął, to polskie rodziny przyjmowały w milionach osób pod swoimi dachami.
800 plus czy 500 plus także, to nie było
i teraz, i dopiero się obudziliście po jakimś czasie. Także też pamiętajmy, że to Polacy wywarli największe wrażenie chyba na całym świecie.
Czy to jest tak stanowisko rząd, się Koalicji Obywatelskiej, teraz, że 800 teraz, plus dla Ukraińców teraz, tylko pracujących?
I teraz, pani redaktor, moja rodzina mojej żony pochodzi z Tomaszowa Lubelskiego, czyli z podgranicy ukraińskiej. I ja już od wielu miesięcy słyszę o różnych sygnałach, że Ukraińcy, niektórzy, nie, oczywiście mała część, ale jednak, przyjeżdżają tylko po odbiór tych zasiłków i potem wracają znowu do siebie. Trzeba określić takie przypadki, gdzie...
Ale to jest zupełnie co innego.
No chcieliśmy, dlaczego pan poseł przeciw? Dwa lata temu też to było.
Ale powtarzam, i znowu pan nie słucha.
Ale my nie rozmawiamy o zaniedbaniactwa, tylko...
Tutaj znowu sytuacja się zmieniła. Jeżeli nagle ludzie porzucali cały swój dobytek i przyjeżdżali tylko z jedną czy z dwoma walizkami do Polski, no to trzeba było ich przyjąć z otwartymi ramionami i udzielić im pomocy bezwarunkowej. Teraz, po kilku latach już tej wojny, możemy doprowadzić do pewnej racjonalizacji, do tego, żeby ludzie, którzy korzystają z naszej pomocy społecznej i socjalnej, odprowadzali tutaj podatki w taki sposób, żeby jednak stymulować naszą gospodarkę.
A to, panie pośle, ja rozumiem, że w ciągu kilku dni, jak
półtora roku po wojnie,
Powtarzam, sytuacja wyglądała inaczej rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu.
Jak dziennikarze dzisiaj, jutro zapytają Donalda Tuska, czy jest za, to będzie za, tak?
Taka jest przede wszystkim ja nie chcę operować na podstawie hasła, które zostało rzucone na wiecu, tylko na podstawie konkretnego projektu, który możemy obradować
i przerabiać.
A widział pan założenia tego projektu, czy tylko mu będziemy operowali hasłowo, tak trochę niepoważnie?
No nie, ale także, nie ma żadnego projektu. Ale bardzo przepraszam, nie rozmawiam o projektach, tylko mówimy o tym, co kandydat Koalicji Obywatelskiej powiedział w trakcie kampanii.
Powiedział, że musimy spojrzeć i rozważyć to, czy nie należałoby wprowadzić takich propozycji. I tylko tyle zostało powiedziane.
Stanowisko Koalicji Obywatelskiej, że należy rozważyć.
Uważam, że należy to rozważyć, jak najbardziej.
No dobrze, to jest jedna kwestia, ponieważ zostało nam niewiele czasu. Powiedzcie mi, ja tego nie potrafię do końca zrozumieć. Znaczy to, że politycy tym grają, potrafię zrozumieć, ale dlaczego my mamy taki problem z akceptowaniem edukacji zdrowotnej? O co chodzi? Czy naprawdę wam się wszystko kojarzy z seksem i że ten seks stanowi jakiś taki duży problem? Niech pan nie macha głową, panie pośle, mówię do posła Jarosława Wałęsy, bo pański premier troszkę uwalił projekt tej edukacji, panie ministrze.
Ja kręcę głową, bo zgadzam się z panią, co pani mówi. Uważam, że te propozycje, tam było 10 punktów, tak? Jeden z nich dotyczył właśnie edukacji, ale jestem w ogóle... zadziwia mnie takie w ogóle podejście w polskim Sejmie, Senacie, czy ogólnie w debacie publicznej, tego, że boimy się edukacji. No bo to jest zatrważające.
Nie boimy się edukacji, tylko boimy się edukacji seksualnej.
Ja mówię o całej edukacji. Czy seksualnej,
nie,
czy
z matematyką nie mam żadnego problemu. Ale jest na maturze obowiązkowa.
Ale jako takiej, mieliśmy przykłady na ostatnim posiedzeniu Sejmu, kiedy też edukacja, czy dodatkowe badania zdrowotne też było zakwestionowane, że to w ogóle mają sens. Ale nieważne. Wróćmy do tego tematu edukacji zdrowotnej czy seksualnej. Wydaje mi się, że każdy taki moment, kiedy możemy przygotować młodego człowieka, ucznia do lepszego reagowania na sytuację w życiu codziennym, to tylko może być z korzyścią dla takiej osoby.
Czyli premier popełnił błąd?
Człowieka.
Nie
popełnił
stronę...
takiego błędu. Ja proszę tylko też zrozumieć, że ja mówię z perspektywy posła szeregowego, a nie premiera, którym
błąd.
Jest jednak szefem całej koalicji różnych partii politycznych i jednak musi brać pod uwagę różne wrażliwości, które wchodzą w tą koalicję.
To wszystko
także
w ogóle przez lidera PSL-u. Bo to on się uparł, żeby tej edukacji nie było obowiązkowo.
To może popatrzmy na ten temat trochę szerzej.
Kiedy pojawił się pomysł edukacji zdrowotnej, to ja zastanawiając się nad tym, mówię sobie jasne, ja chciałabym, żeby moje dziecko uczyło się i brało udział w takich zajęciach. I natomiast w którymś momencie pani powiedziała podczas swojej wypowiedzi, że nie dziwi się, że ten temat jest wykorzystywany politycznie. To, co się wydarzyło w naszym kraju, fala protestów, która przeszła i obawy osób o konserwatywnych poglądach przed tym, że w treściach, które będą nauczane ich dzieci, znajdują się ideologiczne fragmenty, które, z którymi oni się po prostu nie zgadzają, spowodowało znowu, że doszliśmy do podziału na kolejnym gruncie, w całym społeczeństwie.
Ideologiczne fragmenty, których nawet prawdopodobnie nigdy nie czytali.
Ale decyzję, którą podejmował czy komunikował Władysław Kosiniak-Kamysz, wynikały z konsultacji, które były prowadzone. I ustalono wspólnie, w całym rządzie, tylko w całej koalicji, za pośrednictwem tych, którzy brali udział w przygotowywaniu tego, że przez pierwszy rok to będą zajęcia dobrowolne. Może uda nam się, podejdźmy do tego racjonalnie, bo jeżeli mamy połowę społeczeństwa, czy część społeczeństwa, która się tego obawia i tego nie rozumie, to może pokażmy tym rokiem, że w tych zajęciach będą brały udział dzieci, nic im się nie będzie działo, nie będzie tam treści, które wzbudzają obawy u tych osób, które mają do tego prawo, bo przecież no, to rodzice na końcu wychowują swoje dzieci i mają prawo decydować, jak dzieci są wychowywane. Jeżeli są na tym etapie takie obawy, to i tutaj decyzja pani minister edukacji, że przez ten rok ta edukacja będzie po prostu dobrowolna. No przecież, chodzi nam o to, żeby zachować tą wolność i wybór, i każdy miał wybór, a później będzie, znowuż, popatrzymy, jak się zmienią nastroje, jak rodzice, którzy nie puszczą swoich dzieci na te zajęcia, jednak po tym czasie będą do tego podchodziły nawet po rozmowach z innymi rodzicami. Ale tak na koniec, ja swoje dziecko zapiszę na takie zajęcia.
No, oby się tylko odbywały w szkole, bo ja mam takie doświadczenie z zajęciami w szkole nadobowiązkowymi, że tak są organizowane w szkole, że jest trochę trudność w ich uczestniczeniu. Mam nadzieję, że w tym przypadku będzie trochę inaczej. Kazimierz Smoliński.
Jest wychowanie do życia w rodzinie. Trzeba było rozszerzyć ewentualnie elementy edukacji zdrowotnej w tym programie, który jest, a nie wyrzucenie WDZ-ów, tak, a wprowadzenie edukacji zdrowotnej, gdzie już nie ma rodziny. Nie ma tej seksualności w aspekcie rodziny, tylko się wyjmuje ją z rodziny i robi się te rodziny patchworkowe. Tutaj podam dwa przykłady. Głównie postawienie, ja cytuję, zna prawa dziecka i obowiązki rodziców względem...
Ale pani poseł, mówicie, że...
Konkrety. Jeden z fragmentów. Strona 13, punkt 3. Zna prawa dziecka i obowiązki rodziców względem dzieci. Komentarz. Nie ma obowiązku dzieci wobec rodziców. Kwestia posłuszeństwa, tylko postawa roszczeniowa. Rodzice muszą respektować prawa dzieci. Omawia modele rodzin. Następny punkt, strona 13, punkt 2. Komentarz. Wprowadzenie tematyki edukacji LGBT. Dwie mamusie, dwóch tatusiów, prawda? Nie ma rodziny tradycyjnej, tylko położenie akcentu na to, że są inne rodziny. Kwestia identyfikuje zmiany dotyczące dojrzewania należące do normy medycznej, wśród których wymienia się zachowania autoseksualne. I co tutaj? Nagle młodzież, dziecko, które się nie masturbuje, jest nienormalne. Z tego
nie,
tak wynika.
Nie.
Przepraszam.
To jest nadinterpretacja.
Ale dlaczego pani się krzywi, pani redaktor? Co są fachowcy, którzy dziesiątki czy lat zajmują się tym i mówią, że taki może być... Nie, takim może być efekt i to jest danie możliwości tego działania. Ja uważam, że nawet takiej możliwości się nie powinno dawać, żeby w ten sposób podchodzić. Jeszcze raz powtarzam. Nie zgadzam się na to, żeby seksualność wyjąć z kwestii rodziny i przenieść ją poza rodzinę. Mamy problem z dzietnością. Teraz jeszcze chcemy zniszczyć właśnie to seksualność, wynosząc ją poza rodzinę. Jestem za edukacją, ale przeciw deprawacji.
Barbara Nowacka chce zniszczyć polską rodzinę.
No i co tutaj można powiedzieć? Jak odpowiedzieć na
ale czytał pan, znaczy słyszał pan, co cytował
fragmenty
Smoliński, że będzie tylko promocja LGBT.
Jeżeli pan doczytał się takich po prostu kwestii, które po prostu zrujnują, zniszczą naszą tradycyjną rodzinę i już po prostu będą tylko zgliszcza,
to
naprawdę to jest mi szkoda pańskiego punktu widzenia na świat, bo no, to jest naprawdę niesamowite, że pan uważa, że przez taką edukację będzie pan miał ograniczone prawa rodzicielskie, że pańskie dzieci no, czy wnuki będą nagle zmuszane czy przymuszane do różnych kwestii.
Znaczy,
czy pan naprawdę uważa, że tylko dlatego, że to jest w programie albo że program uwzględnia takie kwestie, to nie znaczy, że one funkcjonują i istnieją i trzeba jednak wiedzieć o takich, takich kwestiach? No, no bez przesady, no przecież tylko dlatego, że schowa pan głowę w piasek, to nie znaczy, że znikną nie, problemy,
pan,
o których...
To pan chce głowę w piasek schować i uważa, że tych programów uważa, nie ma.
Nie, bo pan
uważa, że jak pan czegoś nie widzi, to znaczy, że to nie istnieje. A tak nie jest.
Ale to nie są moje komentarze, to są komentarze fachowców,
ale pani
zęby zjedli
pan to
na edukacji.
Jako swoje, no. I naprawdę...
No zobaczmy, jak się z tą edukacją nasze dzieci potrafią wpisać każdą frazę, znaleźć odpowiedź na każde pytanie w internecie, na TikToku i nie tylko na TikToku.
I robią to tak niezależnie,
a my w 2025 roku chcemy wprowadzić edukację, która powinna być już od zarania dzieci.
Oczywiście, że tak, że powinna.
Dziękuję wam bardzo za to spotkanie. Magdalena Sroka, Jasław Wałęsa i Kazimierz Smoliński.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Dziękujemy.
Do usłyszenia i zobaczenia.
Strefa politycznie kontrolowana.